Radio RMF 24, poranny program. Teraz Mar-a-Lago ponownie na naszej antenie i wczorajsze spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj przywódcy zapewniają po nim, że to spotkanie było bardzo produktywne, że jest pewien postęp w rozmowach, choć kwestie terytorialne wciąż pozostają nierozstrzygnięte. Jak blisko jesteśmy przełomu? Obaj przywódcy mówią, że rzeczywiście bardzo blisko, pada nawet 95%, jeśli chodzi o ten poziom uzgodnień. No zobaczymy, co na ten temat możemy myśleć i jakie są komentarze po tym spotkaniu. Razem z nami profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pan się spodziewał wielkiego przełomu, czy jest pan rozczarowany, że tego przełomu nie ma?
Nie jestem rozczarowany, dlatego że tego typu spotkania, one rzadko kiedy przynoszą takie spektakularne deklaracje albo przełomowe decyzje, no zwłaszcza, że w tym spotkaniu nie uczestniczyła druga strona wojny, zdecydowanie ważniejsza, czyli Władimir Putin. Natomiast sam brak złych wiadomości sam w sobie jest informacją istotną i wydaje się, że jest kilka drobnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę, a które raczej można ocenić pozytywnie. Tak?
To znaczy, na co by pan zwrócił uwagę, panie profesorze, właśnie?
No chociażby po pierwsze to, gdzie prezydent Zełenski został przyjęty. Tak? Do tej pory w Mar-a-Lago przyjmowani byli tylko zaprzyjaźnieni liderzy przez prezydenta Trumpa. On traktuje to miejsce w sposób szczególny, więc to już będzie jakiś pozytywny aspekt. Tak? Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że co prawda nie pojawiła się twarda deklaracja, ale pojawiła się w ustach Trumpa możliwość wizyty na Ukrainie i przemowy w kijowskim parlamencie. No oczywiście do takiej wizyty zapewne nie dojdzie do momentu, dopóki trwają działania wojenne, no ale takie stwierdzenie też może zostać uznane za jakiś pozytywny aspekt. Pojawiła się kwestia referendum, panie redaktorze, tego też wcześniej nie było, też wcześniej nie było mowy. No i trochę w ten sposób Zełenski zdejmuje z siebie ciężar odpowiedzialności za potencjalne ustępstwa terytorialne. No i wreszcie na koniec, najważniejsze jest, że nie doszło do żadnej katastrofy, że nie doszło do żadnego spięcia, do kłótni pomiędzy tymi dwoma liderami. Widać, że te ich rozmowy są w coraz lepszej atmosferze. No i chyba w obecnej fazie konfliktu taki komunikat należy uznać za umiarkowany sukces.
A pańskim zdaniem to, że do tej katastrofy nie doszło, to jest zasługa Zełenskiego, że nauczył się czytać dokładnie instrukcje obsługi, przepraszam, że tak powiem, instrukcje obsługi prezydenta Donalda Trumpa, czy też Donald Trump troszkę też swoje oczekiwania wobec Zełenskiego zmienił?
Chyba i jedno i drugie. Znaczy, widać znaczącą zmianę w zachowaniu prezydenta Zełenskiego. Zrozumiał, tak jak pan redaktor powiedział, jak należy postępować z prezydentem Trumpem, no ale proszę państwa, no to jest pewne abecadło polityki i dyplomacji. Tak? Każdy polityk ma pewne swoje cechy charakteru, które jego rozmówcy zazwyczaj wykorzystują i to się odnosi, proszę mi wierzyć, do każdego z polityków. Natomiast na pewno też prezydent Trump zmienił trochę swoje stanowisko wobec Ukrainy, dlatego że zobaczył, że Ukraińcy są podmiotowi, to znaczy, że nie są w całej tej układance przedmiotem, które on może przekładać z jednego miejsca na drugie, tak jak wyraził się kiedyś, że w gabinecie owalnym, że nie mają kart, tylko że rzeczywiście są podmiotem w tym konflikcie i bez ich zgody po prostu pewne kwestie nie będą miały miejsca.
Panie profesorze, rozumiem, tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem, jakie jest pańskie wrażenie, że te kwestie terytorialne, one oczywiście w szczegółach jeszcze nie są dopięte, ale wydaje się, że Ukraina jest pogodzona z pewnymi cesjami terytorialnymi. Natomiast niezwykle istotne są też te gwarancje bezpieczeństwa, o których wielokrotnie mówi Zełenski. Jak w Ameryce jest postrzegana, są postrzegane te ewentualne gwarancje bezpieczeństwa? Co one oznaczają z punktu widzenia Amerykanów? To oznacza, nie wiem, no, użycie sił amerykańskich i zasobów amerykańskich jako gwarantowanie pokoju?
I tu jest właśnie jeden z podstawowych problemów, dlatego że wydaje mi się, że Amerykanie nie będą skłonni do ogłoszenia takich gwarancji bezpieczeństwa, na jakie Ukraina by liczyła. Dlatego że cała polityka dotychczasowa Donalda Trumpa zmierza do tego, żeby przestać się aż tak bardzo angażować, zwłaszcza w Europie, w politykę międzynarodową, a tak tego typu gwarancje tak naprawdę zwiększałyby zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z podstawowych problemów, wobec których no, te rozmowy nie mogą zakończyć się tak, jak my byśmy chcieli, pozytywnie, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że Ukraina, mówiąc bardzo brutalnie, przerobiła już lekcję rozmaitych gwarancji. Pamiętajmy, że no, porozumienia bukareszteńskie z lat 90., w ramach których Ukraina przekazała broń atomową, a w zamian otrzymała właśnie gwarancję bezpieczeństwa państw zachodnich, no jak pokazały ostatnie dekady, no okazały się nic nie warte. I prezydent Zełenski na pewno ma świadomość, że tak naprawdę najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa jest silna ukraińska armia. I to jest, wydaje mi się, też lekcja, którą myśmy powinni bardzo mocno brać sobie do serca. Owszem, bardzo ważne jest poparcie państw europejskich, bardzo ważne jest poparcie Stanów Zjednoczonych, bardzo ważne są sojusze z tymi państwami. Natomiast po pierwsze, nic nie zastąpi nam własnych sił zbrojnych i nic nie zastąpi nam regionalnego sojuszu z państwami, które mają taki sam poziom percepcji zagrożenia ze strony Rosji. I tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Prezydent Trump, wymieniając wśród liderów europejskich, wymienił prezydenta Finlandii, Aleksandra Stubba. I to dla nas jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że Finlandia w taki sam sposób jak Polska, ze względów historycznych i geograficznych, ocenia Rosję. I zagrożenie płynące ze strony Rosji, a ta percepcja zagrożenia ze strony Rosji jest zupełnie inna w państwach Europy Zachodniej.
Gdy już wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku, gdy atmosfera rozmów wydaje się być na dobrym poziomie, to padają też takie słowa ze strony Donalda Trumpa, które ciężko nam tutaj chociażby je zrozumieć, tutaj we wschodniej Europie czy w Europie w ogóle. Mówię o tych słowach dotyczących tego, że Rosji zależy na sukcesie Ukrainy. Jak pan sądzi, skąd u Trumpa takie bezkrytyczne zaufanie? On to powtarzał też nawet w ostatnich godzinach kilkukrotnie, że wierzy Putinowi. Mam wrażenie, że nikt mu nie wierzy, nie mówię, że nie wierzy, nikt nie wierzy Putinowi, z wyjątkiem Donalda Trumpa.
No to niestety jest ten niepokojąco powtarzający się schemat, gdzie przed spotkaniem z Zełenskim dochodzi do rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. No i później w ustach Trumpa słyszymy no właśnie stwierdzenia, które tak naprawdę zapewne pochodzą ze strony rosyjskiej, tak? Czyli właśnie o tym, że Rosja chce pokoju. No wiemy, że nie chce tego pokoju, tak? Bo w trakcie rozmów nasila bombardowania. Skąd taki poziom zaufania prezydenta Trumpa wobec prezydenta Putina? Być może jest to efekt tej niesamowitej polaryzacji w Stanach Zjednoczonych i tego, w jaki sposób prowadzono walkę polityczną z prezydentem Trumpem, zarówno w trakcie wygranej przez niego kampanii w 2016 roku, jak i później kampanii prezydenckiej, która została przeprowadzona w 2020 roku, no i też tej ostatniej, gdzie prezydent Putin jawi się dla Trumpa jako, no mówiąc wprost, przyjaciel, tak, w tym konflikcie wewnętrznym.
Jak pan sądzi, panie profesorze, w którą stronę to teraz pójdzie? Mamy zapowiedziane spotkanie liderów europejskich, jest po tym również być może zapowiedziane spotkanie i liderów europejskich, i Wołodymyra Zełenskiego jeszcze w Waszyngtonie. Jak pan sądzi, w którym kierunku będą się teraz toczyć te rozmowy?
Nie spodziewałbym się w najbliższych tygodniach ani miesiącach jakichkolwiek przełomów. Wydaje mi się, że te rozmowy będą się toczyć, będą ogłaszane powolne zbliżania się stanowisk. Natomiast biorąc pod uwagę rozbieżności stanowisk Rosji i Ukrainy, biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja na froncie, gdzie tak naprawdę, i to może być pewien paradoks, ale obie strony uważają, że tej wojny przynajmniej nie przegrywają, a często mówi się, że zarówno Rosja, jak i Ukraina wygrywa, bo Ukraińcy cały czas pamiętają, mają w pamięci zwycięstwo pod Kijowem, udaną ofensywę na Charkowie, no to wydaje mi się, że tu z obu tych stron nie będzie zbyt dużego działania zmierzającego do tego, żeby ten pokój nastąpił szybko. I podobnie wydaje mi się, wbrew tym wszystkim deklaracjom, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też i ze strony państw europejskich, też nie będzie jakiegoś bardzo dużego nacisku na to, żeby zawrzeć porozumienie pokojowe, bo mówiąc bardzo brutalnie, dopóki wojna na Ukrainie się toczy, dopóty państwa wschodniej flanki NATO są bezpieczne, państwa nadbałtyckie są zdecydowanie bardziej bezpieczne, no a Europa ma cały czas na to, żeby przygotować się do tego ewentualnego konfliktu w przyszłości, albo żeby go po prostu odsunąć w czasie, albo na tyle uzbroić się, żeby Rosja nie chciała nie tyle atakować, bo to nie chodzi o taki atak militarny, ale żeby Rosja przestała prowadzić te działania hybrydowe.
A pańskim zdaniem, co by było takim game changerem podczas tych negocjacji? Jakieś gwałtowne załamanie na froncie? To by zmieniło zupełnie perspektywę tych negocjacji?
Wydaje mi się, że tak. Jeśli doszłoby z jednej bądź z drugiej strony do jakiejś katastrofy militarnej, i front zostałby przerwany, to mogłoby spowodować zmianę nastawienia. Natomiast no widać, że Ukraina ma pomoc wystarczającą do tego, żeby utrzymywać się w walce. Natomiast gospodarka rosyjska, ona owszem jest osłabiana sankcjami, ale to jest proces bardzo powolny. I na razie nie widać takich zdarzeń, które sprawiłyby, żeby Władimir Putin zdecydował się na zawieszenie broni.
Bardzo panu dziękuję za komentarz, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się, do usłyszenia.